do modlitwy. Dziękujemy Panu Bogu naszemu za ten dzisiejszy dzień, wspaniały dzień. Wspaniały z wielu powodów, a jednym z nich jest ten, że możemy być w domu Twoim. Panie Boże, możemy być tutaj, gdzie chcemy się modlić razem, gdzie chcemy razem wywyższać Ciebie. Panie Boże, chcemy wejść w Twoją obecność, bo to dla nas jest ważne. Nauczyliśmy się, że to jest ważne. Panie Boże nasz i niech Twoje błogosławieństwo pozostanie z nami. Chcemy, pragniemy, pożądamy Twojego błogosławieństwa ojcowskiego. Panie Boże nasz, bez Niego nie jesteśmy w stanie egzystować. Dziękujemy, że zebrałeś nas tutaj. Panie nasz, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że jesteśmy Twoim Kościołem, Twoim ludem, Panie Boże nasz. I pomóż nam, Boże, odłożyć jakieś ciężary, obciążenia od siebie, sprawy, problemy, a patrzeć tylko na Ciebie, bo to jest jedyna deska ratunku dla każdego człowieka. Chwała i cześć Panu i Bogu naszemu. Amen.
Bracia i siostry, Księga Izajasza 12:2-3 mówi nam: Oto Bóg zbawieniem moim, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim, i będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Czy kiedykolwiek podczas czytania książki sprawdzaliście zakończenie, aby dowiedzieć się, czy główny bohater przeżył, czy może historia miłosna miała szczęśliwe zakończenie? Poznanie tego końca historii może przynieść nam spokój podczas czytania, mimo że nie znamy szczegółów wydarzeń, co dzieje się. Podobnie jest, kiedy przychodzimy do Chrystusa. Koniec naszej historii jest już napisany, jest zagwarantowany. Wiemy, co się stanie, ponieważ mamy zbawienie. A zbawienie jest zarówno wybawieniem od kary grzechu, ale jest też otwartym zaproszeniem na obecność i na dzisiaj. I dzisiaj bez względu na okoliczności tej chwili, wszelkie zniechęcenia, które Cię dzisiaj obciążają, wiedz, że studnia zbawienia jest głęboka. Możemy przyjść do Boga dzisiaj z radością, możemy przyjąć od Niego Jego siłę, możemy oddać Jemu cześć za Jego dzieła. Możemy dziękować Mu za to, że nic, nikt nie może wyrwać nas z Jego ręki. Pamiętajmy, że to nie nasze przywiązanie czy radość w Chrystusie nas zbawia, ale On sam. On, Jego krew wylana na krzyżu, Jego śmierć i zmartwychwstanie ratują nas od śmierci. Dlatego wszyscy razem chcemy dzisiaj zaśpiewać dla Pana. Chcemy wznosić dla Niego pieśń, chcemy wznosić dla Niego uwielbienie. I zaczniemy od piosenki Wznieś głos. Jest to piosenka, której dawno nie śpiewaliśmy, dlatego chcemy ją dzisiaj zaśpiewać. Piosenka mówi, żeby wznieść głos, ponieważ Pan blisko jest. Wznieśmy świątynię Mu. Pałac potęgi i tron dziękczynienia. Tutaj Bogu naszemu Królowi chwał. Niech brzmi radości pieśń. Niech miłość kwitnie w nas, ponieważ gdy wielbimy Go, otacza nas chwała i wypełnia to miejsce. Więc razem zaśpiewajmy Mu wznieść głos.
Otacza nas chwała, wypełnia miejsce to. Razem śpiewajmy Mu. Wznieś głos, Pan blisko jest. Wznieśmy.
Tak, Panie Boże nasz, oddajmy Tobie chwałę i w pieśniach, i w postawie naszego serca. I w tym, że oderwamy nasze myśli od wszystkiego, co do tej pory nas otaczało i koncentrujemy się na Tobie, który jesteś źródłem życia. Panie Boże, na Tobie, który dałeś nam życie i który wiedziesz nas do życia wiecznego. Panie Boże nasz, chwała, chwała, Panie nasz Boże. Tyle dóbr otrzymujemy od Ciebie, nie możemy być Ci wdzięczni, nie możemy nie zauważać, Panie Boże, tego wszystkiego, co otrzymujemy. Dziękujemy, wywyższamy. Amen. Chciałbym, byśmy jeszcze pozostali w takiej pozycji modlitwy, bo rano otrzymałem wiadomość od braterstwa z Oszczuków. Pamiętacie, to są ci z Kijowa braterstwo, którzy u nas ten festiwal dzieci organizowali. Chyba rok temu to było mniej więcej. I mówili, że ich pastor miał wczesnym rankiem zawał serca tam w Kijowie. I jest w szpitalu na intensywnej terapii, podłączony do różnych tam urządzeń, które podtrzymują życie, oddech, ale potrzeba jest bardzo mocna modlitwa i prosił nas, żebyśmy wsparli ich w tej sprawie, więc modlmy się, tak? Panie Boże nasz, modlimy się o tego pastora z Kijowa, który dzisiaj rano dostał zawału serca, jest w szpitalu na Ojomie. Prosimy Ciebie, Panie Boże, o łaskę Twoją dla niego. Panie nasz Boże, aby mógł wyjść z tego, aby mógł wyzdrowieć i dalej Tobie służyć, poświęcając siebie, Panie Boże, Tobie, a także służbie. Panie Boże nasz, modlimy się o to całym sercem. Panie Boże, jako jedna rodzina. Panie Boże, wspieramy się nawzajem i wspieramy także w modlitwie tę sprawę tego człowieka, naszego brata. W imieniu Pana Jezusa się modlimy. Amen. Amen. I będąc rodziną, tak jak wspominaliśmy do modlitwie, też wyjdźmy z naszych ławek i przywitajmy się właśnie, jak przystało na braci i siostrze. Na swoje miejsce przywitaliśmy się, było wspaniale. Mam jeszcze parę ogłoszeń. Już jesteśmy na swoich miejscach, tak? Wspaniale, super luks. Może ktoś przywozi pozdrowienia? Proszę bardzo, ręka do góry. Udzielę głosu. Właśnie, siostra Iza wprawdzie choruje, czy córeczka choruje, ale tęskniła się za zborem. Zresztą siostra Ania Gasparian też napisała do mnie wczoraj wieczorem, że już się stęskniła za kościołem, za braćmi i siostrami. I one obydwie siostry, i Iza, i Ania Gasparian serdecznie nas pozdrawiają. Tak jest. Dziękuję bardzo. Pewno to nie było słyszane. Tam na obrzeżach byli odjedzeni przez naszego prezbitera okręgowego. Ta rodzina i prezbiter okręgowy, pamiętając o nas, pozdrawia zbór i pozdrawia szczególnie pastorstwo, czyli ja czuję się pozdrowiony z małżonką. Dziękuję bardzo i proszę odpowiedzieć, że przekazaliśmy zborowi pozdrowienie i zbór był szczęśliwy. Kilka głoszeń. W tą środę najbliższą nikt nie odwoływał, więc pewno tak będzie. Mamy grupę Alfa z Gruzji. Razem z nimi będzie brat kaznodzieja, który, chyba Ron ma na imię, jak pamiętam, który usługuje wśród Kurdów. Więc to są muzułmanie, jazydzi. Usługuje im Słowem Bożym, ryzykując oczywiście, jak się domyślamy, swoim życiem. I ten wspaniały zespół odwiedzi nas w środę. Więc kto nie przyjdzie w środę, ten straci. Na pewno szkoda, że nie mogą być w niedzielę, bo wtedy jest nas więcej i tak dalej, ale i tak w Polsce są tylko dwa dni, bo u nas w środę i też we wtorek są w Radzyniu, a później już jadą na Białoruś. W piątek wjeżdżamy do Ryk, oczywiście tak jak zawsze, tu już wszystko jest normalnie. I w niedzielę nasze nabożeństwo o 10:30 mamy znowuż gościa, że użyję takiego zwrotu, naszego gościa, brata Paula Armanda, napisał, że ma dla nas słowo na rok 2019. Jakie specjalne słowo na rok 2019. W obecnej chwili przez ostatnie dni i tygodnie służył w Izraelu, w zborach mesjańskich. No, sam jestem ciekawy właśnie tego słowa, które brat Paul dla nas ma przywieźć. To za tydzień w niedzielę. Za tydzień też jest Wieczerza Pańska i zgodnie z tym, co myślę, że coraz bardziej zdaje egzamin, prośba jest, aby każdy z nas przyniósł coś od siebie, z domu, na nasze agape, wspólne agape. Czyli może być coś ciepłego, jeśli będzie zimne, to podgrzejemy jakąś sałatkę, trochę słodkiego, bo pierwszym razem to było wszystko słodkie. Ale dobrze byłoby, żeby też było coś innego. Więc jakiś, nie wiem, kotlet, jakiś co w domu tam przygotujemy, to można troszeczkę przynieść i będziemy mieli agapę. Okej, dobrze. Ostatnio mieliśmy u nas nabożeństwo, w którym modliliśmy się o Kościół, modliliśmy się z różnymi innymi kościołami. Modliliśmy się o Kościół, modliliśmy się o jedność i to były bardzo dobre spotkania, bardzo wysoko je oceniam, ale też wysoko ocenili to ci, którzy u nas byli na naszym spotkaniu w środę. Były takie głosy, że no wprawdzie chodzimy na te spotkania do różnych kościołów, ale u was jakoś inaczej jest, inna atmosfera. Czujemy się szczególnie dobrze u was się czujemy. To było wspaniałe świadectwo. No i właśnie tym możemy innych zachęcić do tego, żeby mogli się przyjrzeć naszemu dziedzictwu, tego, co my mamy i zachęcić do tego, by więcej chcieli wpuścić ducha do swojego duchowego życia. A jeśli Duch Święty będzie obecny w ich życiu, to Duch Święty zawsze prowadzi do prawdy, do głębokości Bożych, a o to przecież chodzi. Piękne były te jasełka, które przygotował nasz zbór. I w tym momencie pragnę szczególnie podziękować Małgosi, która te jasełka przygotowała. Dziękujemy bardzo. Tak, należy się. A także też przygotowaliśmy taki, wprawdzie wiele osób tu się przyłożyło do tego spotkania, bo to i kuchnia była, i ci, co brali udział w tych jasełkach, ale wszystkich nie możemy obdarować, więc na ręce Małgosi składamy podziękowanie wam wszystkim, którzy przyłożyliście się do tego, że ostatnie nabożeństwa były świetne. I to właśnie modlitwy o jeden kościół, o jedność w kościele i to te nasze nabożeństwa wcześniejsze. Wiele rzeczy, wiele kwiatków musielibyśmy dzisiaj złożyć, ale to złożymy na ręce Małgosi, która tak pięknie przygotowała te jasełka. Niech ci Bóg błogosławi, żebyś wiedziała, że doceniliśmy. Proszę bardzo.
A ja bardzo dziękuję wszystkim rodzicom i dzieciom, bo bez was tego by nie można było zrobić. Dziękuję bardzo.
Niech Bóg błogosławi. I chyba to już wszystkie ogłoszenia. Nie wszystkie. Jeśli wypowiem takie nazwisko, Nick Vujicic, to wielu z nas powie tak, wiemy o kogo chodzi. To jest ten kaznodzieja, już teraz światowej sławy, który nie ma rąk i nie ma nóg. Urodził się bez rąk i bez nóg, a mimo to skończył szkoły, uniwersytet, mimo to nauczył się samodzielności w życiu, nie mając rąk, nie mając nóg. Jakąś malutką tam odnóżek, chyba jednej nogi, tam jest praktycznie bez rąk i bez nóg. Obecnie jest zapraszany, jest właściwie rozrywany jako kaznodzieja, jako mówca. Ma piękną żonę, piękną jak lalka. Mają dzieci, nie wiem, dwójkę czy trójkę. Ile? Ja się nie mogę, tak jak my. Czwórkę dzieci, no i książki. Mamy jego książki po polsku. Nie da się gnębić na przykład, albo miłość bez granic, albo bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń, niezwyciężony. Super, pozycje takie zachęcające, szczególnie dla tych, którzy może jakoś powątpiewają w siebie, swoje możliwości. Jeśli on może, człowiek bez rąk i bez nóg, to znaczy, że każdy może. I zachęcam, byśmy po nabożeństwie w sklepiku zobaczyli, przyjrzeli się bliżej tym książkom i je zakupili. A teraz już powstańmy, zaśpiewamy pieśń. Jaką?
Pan mnie strzeże.
Pan mnie strzeże. I w trakcie tej pieśni uwielbimy Boga pieśnią i portmonetką. Hojnego dawcę Pan Bóg miłuję, jak czytamy w Piśmie Świętym.
Dziękuję Ci, Ojcze, za te wszystkie osoby, które ze szczerego serca wrzuciły cokolwiek. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty każdego dnia błogosławisz nam. I wielokrotnie my tych Twoich błogosławieństw, tych naszych ubogaceń z Twojego kierunku, z Twojej strony nie widzimy. Dziękuję Ci za to. Amen.
sposób bardzo intensywnie. Mianowicie ta część, chcę zwrócić naszą uwagę na tą część tych proroctw, które mówią o tym, że będą działy się różne znaki, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień pański, czyli powtórne przyjście Jezusa. I gdy chodzi o te znaki, wiele rzeczy moglibyśmy podciągnąć pod to słowo znaki. Ja chcę tylko o dwóch, które tak szczególnie ostatnio, o których szczególnie ostatnio słychać i które są takie niezwykłe, niezwyczajne i wcześniej niespotykane. Mianowicie pierwsze to są tak zwane po angielsku sinkholes, czyli takie rozpadliny, które powstają nagle w środku miasta, w środku ulicy, w środku domu, czy gdzieś na polu, ogromne zapadliska na kilkadziesiąt metrów, nawet. I tak do końca naukowcy próbują podawać jakieś przyczyny, ale tak do końca nie wiadomo, dlaczego wcześniej, w poprzednich latach nie było takich rzeczy, a teraz to się dzieje często i coraz częściej. Ludzie giną. Ostatnio w internecie właśnie widziałem taką relację. Mówił brat człowieka, który leżał w łóżku w swojej sypialni i naraz właśnie w tym miejscu, gdzie była sypialnia, utworzyła się głęboka rozpadlina, sinkhole i ten człowiek po prostu zapadł się i ślad wszelki po nim zaginął. Nikt nie miał odwagi tam wejść, żeby ratować, zresztą nie było nawet widać, żeby gdzieś tam cokolwiek wystawało. Samochody, całe wielkie samochody zapadają się i też ślad po nich ginie tam. Często wypełniają się te zapadliska wodą. Często później trzeba zasypać je jakimś piaskiem i tak dalej. To pierwszy znak. Drugi znak, którego tym bardziej nigdy wcześniej nie było, a który pewno, o którym słyszeliście i który obserwujemy, to są tak zwane trąby apokalipsy. Naraz nie wiadomo skąd, bo ten głos dobiega jakby i z góry, i z lewa, i z prawa, i z dołu. Nie wiadomo skąd te głosy, jak gdyby trąby, rzeczywiście jak gdyby trąby Bożej, trąby apokalipsy. Dziwne, takie przejmujące grozą dźwięki. I tutaj w ogóle naukowcy nawet nie próbują dowieść, skąd to się bierze, bo nikt nie wie. Nikt nie wie, skąd te dźwięki dochodzą. Pierwszy raz zarejestrowano te dźwięki chyba 4 lata temu w Kijowie właśnie. A teraz na całym świecie, tu i tam te dźwięki po prostu dzieją się i nikt nie może znaleźć ich przyczyn. Nazywane one są trąbami apokalipsy i rzeczywiście przy niektórych z nich ma się wrażenie, że tak jakby wielka, potężna, mega trąba brzmiała takim smutnym głosem, jakby chciała obwieścić coś ogromnego, strasznego, ostrzec jak gdyby. No to tak przy okazji, na marginesie naszego słowa. Warto mieć oczy i uszy otwarte, żeby wiedzieć, w jakich czasach żyjemy. Już się mówi o tych innych znakach, o których politycy mówią, no już do tego nie będę wracał. Czytamy prasę, słuchamy, więc do tego już nie będę wracał. A dzisiaj chcę skupić się na czymś innym. Mianowicie na Słowie Bożym, a dokładniej na mocy Słowa Bożego. Jesteśmy w Kościele, jesteśmy wierzący i Słowo Boże mocno cenimy. Ale tak jak obserwuję, to oddziaływanie Słowa Bożego w naszym życiu jest bardzo ograniczone. Wierzący ludzie czytają Słowo Boże, bo wiedzą, że trzeba czytać, wiedzą, że to jest pokarmem dla duszy, wiedzą, że trzeba mieć jakieś tam pojęcie o nauce Pisma Świętego, żeby móc coś przekazać w rozmowie z drugim człowiekiem. I tutaj raczej kończy się cała ta nasza i znajomość i relacja z Pismem Świętym. To jest za mało, to jest o wiele za mało. Pismo Święte ma dużo więcej zastosowań, ma dużo szersze zastosowania i chciałbym właśnie o tym dzisiaj mówić. Przedstawić kilka obrazów Pisma Świętego, jak samo Pismo Święte, czyli Biblia, siebie przedstawia, aby ci, którzy czytają, wiedzieli, wiedzieli, czym to Słowo Boże naprawdę jest. Jak można się tym Słowem posiłkować? Jaką moc może stanowić to Słowo Boże, właściwie zrozumiane i stosowane w życiu człowieka wierzącego? I pierwsze słowo, które chcę przeczytać, to z Jeremiasza 23 rozdziału i wiersz 29. Będziemy mieli to wyświetlone na ekranie i czytamy. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Zacznę może od tej drugiej części. Jak młot, który kruszy skałę. Więc Słowo Boże samo o sobie mówi, tak jakby Słowo Boże, gdyby miało duszę, to jakby samo siebie prezentowało. Ale to Bóg w ten sposób prezentuje swoje słowo, aby ci, którzy czytają, abyś ty i ja wiedział, czym jest Słowo Boże i jakie może mieć zastosowanie praktyczne w twoim i moim życiu. A więc mówi Pan Bóg, słowo to, słowo moje albo Słowo Boże, to, które czytamy, Pismo Święte, Biblia, jest jak młot. Młot, nie młotek, nie młoteczek, jak młot, który kruszy. Młot, który kruszy. To, czego nie możemy skruszyć ręką, to, czego nie możemy skruszyć, nie wiem, jakimkolwiek narzędziem, to możemy skruszyć, gdy weźmiemy do ręki potężny młot. Kiedy chcemy rozbić jakiś mur, który nam przeszkadza, stoi w drodze, betonowy, mocny, właśnie wtedy bierzemy do ręki młot i przystępujemy do pracy. Gdy tam na tej swojej działce musiałem ściąć kilka drzew i później je porąbać, żeby mieć czym palić w zimie, w kominku, u siebie w domu, to miałem na podorędziu taki spory młotek, ale on się nie na wiele się zdał, bo gdy wbijałem klin, to efekt był bardzo mizerny, a ja się mocno napracowałem. Więc musiałem pojechać do sklepu i kupić po prostu młot, ciężki młot, ale gdy takim młotem uderzyłem w ten metalowy klin, to często już za pierwszym razem to ten czasami wielki pień musiał pęknąć. To tam, gdzie inne narzędzia nie zdadzą egzaminu, gdzie nie możemy sięgnąć po inne instrumenty, wielki, silny młot da rady. I Słowo Boże mówi, że to słowo jest właśnie jak młot, który kruszy. Co jest takim materiałem bardzo nie poddającym się, który tylko młot może, z którym tylko młot może sobie poradzić. Przeczytamy w Piśmie Świętym, że taką trudną glebą, takim trudnym terenem do działania jest właśnie ludzkie serce. Ludzkie serce, które może być nawet kamienne. I to kamienne serce, które nie jest w stanie się poddać często żadnemu wpływowi, może zostać skrócone mocą Słowa Bożego. Jak ja się nawróciłem? No właśnie przez to, że słuchałem Słowa Bożego. A niełatwo mi było się nawrócić, bo pochodzę z rodziny pastorskiej, a jak wiadomo, dzieci pastorskie się trudno nawracają. Trudniej jak inne dzieci. Dawid może potwierdzić. Nie jest to łatwe. Ale Słowo Boże ma moc zmienić człowieka, skruszyć to kamienne serca. I moje zostało skruszone, i Dawida zostało skruszone jako dziecko pastorskie. Więc głoszone słowo ma moc to ludzkie serce skruszyć, zmienić, dotrzeć do tego serca i uczynić je mięsistym. Do jakiego stopnia człowiek może stwardnieć? Do jakiego stopnia człowiek może doprowadzić swoje serce? Taki jeden werset chcę przeczytać z Jeremiasza, z 6 rozdziału. Bóg tam opisuje to, co mu się nie podoba w jego narodzie. Opisuje tam różne grzechy, które są dla niego obrzydliwością. I wreszcie czytamy wiersz 28. I to jakby jest zwieńczenie tego, co Pan Bóg widzi w swoim narodzie i co mu się bardzo nie podoba, co jest właśnie taką twardością maksymalną z ludzkiego serca. Mianowicie pisze tak. Arcybuntownikami są wszyscy. Chodzą wokoło i oczerniają. Twardzi jak miedź i żelazo. Wszyscy są zepsuci. Znalazłem ten werset. Dzisiaj rano mówi, akurat będę mówił o mocie, który kruszy, to ten werset mi się przyda. Możemy przez swoją oziębłość, możemy przez chodzenie własnymi drogami, przez swoją obojętność wobec Boga, przez swoje złe działania wobec bliźniego, możemy tak zatwardzić swoje serce, że stanie się ono jak kamień. Jak to jest napisane, jak miedź i żelazo. Jak miedź i żelazo. I do takiego serca to już niewiele może dotrzeć. Trudno jest zmienić takie serce. Żadna perswazja nie pomoże. Jakieś wpływy z zewnątrz prawie niemożliwe, żeby cokolwiek zrobić. Nawet jeszcze bardziej twardnieją takie serca. Ale jedyne, co może zmienić takie serce, to nasza modlitwa i Słowo Boże. Słowo Boże, które można powiedzieć, wypowiedzieć nad tym sercem, czy głosić dla danego życia. I ono jest w stanie to kamienne serce skruszyć. Słowo Boże jak młot. Jeszcze raz sięgnijmy do naszego wiersza, który był na samym początku. Mogę prosić. Czy moje słowo, mówi Bóg, nie jest jak ogień, mówi Pan? Słowo Boże jest jak ogień. Ogień. Różnie sobie wyobrażamy ogień. Ogień może być pomocny, ogień może być siłą niszczącą, ale Słowo Boże właśnie jest jak ogień. Ogień, które może wytopić. Metal. Gdy widzimy metal, no to no jest coś twardego. Żadne podgrzewanie takie na piecu, na płomyku gazowym nie jest w stanie zmienić struktury tego metalu, ale gdy zapalimy mocny ogień, gdy użyjemy właściwego materiału, temperatura do tego stopnia wzrośnie, że i ten twardy metal może zostać rozpuszczony i wówczas, jeżeli to jest ruda metalu, którą się wydobywa z ziemi, tam jest dużo zanieczyszczeń, to ta wysoka temperatura, ogień jest w stanie te niepotrzebne dodatki zanieczyszczenia wyrugować. One są później usuwane i pozostaje sam czysty, szlachetny metal. Tak się robi z rudą żelaza, tak się robi ze złotem i z każdym innym metalem. Słowo Boże jest jak ogień. Wytapia, ale też formuje. Gdy mamy na przykład świecę, to gdy trzymamy ją w ręku, mamy wrażenie, że jest to coś twardego, stabilnego. Ale gdy poddamy świecę, która jest zrobiona z wosku albo z materiału podobnego do wosku, gdy poddamy ją działaniu ciepła, ognia, ona zaczyna robić się miękka i można ją bardzo łatwo formować. Tak jest z wieloma materiałami zresztą. Z metalem również. Gdy poddamy metal działaniu ognia, płomienia, temperatury, można go zmieniać, kształtować dowolnie. I my potrzebujemy takiego ognia, aby można było nas wytopić, aby można było nas uformować. Potrzebujemy takiego formowania. Potrzebujemy kogoś, kto by nas uformował na ten właściwy obraz. Potrzebujemy kogoś, kto by nas po prostu zmienił. Potrzebujemy tej zmiany. Nie jesteśmy doskonali. Nie jesteśmy doskonali. Niestety czasami musimy zapłakać przed Panem Bogiem i powiedzieć, Panie Boże, no znowuż mi się to zdarzyło. Albo Panie Boże, odkryłem w sobie to i to i to i to mi się tak nie podoba, bo to jest tak różne od tego, co wiem, że powinno być w moim życiu. A nie jest. Panie Boże, uformuj mnie, oddziałuj na mnie Twoim ogniem, aby oczyścić mnie, aby uformować mnie na Twój obraz i podobieństwo. I tym ogniem, jak czytamy, jest właśnie Słowo Boże. Czytamy je i ono do nas mówi. Czytamy to Słowo Boże i ono trafia dokładnie ten punkt, który musi być trafiony. Czytamy to Słowo Boże otwartym sercem i wiemy, o co chodzi. Wiemy, co Bóg od nas chce. rozumiemy mowę Boga do nas właśnie przez Słowo Boże. Słowo Boże jest jak ogień. I wtedy możemy być formowani przez Boga i wtedy możemy być wytapiani przez Boga. To Słowo Boże działa na nas jak ogień. Tylko musimy się temu ogniowi poddać. Musimy chcieć tego, pragnąć tego, mieć kontakt ze Słowem Bożym. Nie ma kontaktu z Bożym Słowem, nie ma kontaktu z ogniem. Nie ma kontaktu z ogniem, nie ma tego wytapiania, uświęcania, zmiany w życiu. No nie widać postępu. Kolejne Słowo Boże to Psalm 119 i 105 wiersz. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Ponieważ jesteśmy niedoskonali, jak stwierdziliśmy przed chwileczką, no to też i nasze myśli są niedoskonałe i nasze decyzje mogą być niedoskonałe, są niedoskonałe. Nasze reakcje są niedoskonałe, przemyślenia, wnioski są niedoskonałe. Często wręcz odwrotne od tego, co jest prawdą. Potrzebujemy kogoś, kto by nam wskazał na prawdę i na tą właściwą drogę. Żyjemy w takim świecie, gdzie trudno o prawdę poza Bożym Słowem. Są mędrcy, są filozofowie, są politycy, są ludzie z elity, którzy są gotowi nam powiedzieć, to jest ta właściwa droga. Tędy idź i nie zbłądziesz. Rób to, a osiągnij swój cel. Ale już jesteśmy na tyle dorośli i mamy takie wyczucie smaku, że wiemy, dokąd prowadzą ludzkie rady. Że nie możemy sobie wyobrazić, co będzie na końcu tej drogi, którą nam każą iść albo którą iść nam zalecają. Jesteśmy nieufni co do tych wielkich, którzy nam wymyślają swoje teorie i chcą, abyśmy ich słuchali. Nie chcemy tego. Stąd właśnie te żółte kamizelki we Francji i inne zjawiska, które można by tutaj wymieniać. Jesteśmy nieufni co do ludzkich dróg i co do ludzkiej mądrości i ludzkich oświeconych, tak zwanych. Musi jednak być ta lampa, musi być gdzieś ukryta ta prawda, musi być sposób, żeby w życiu móc iść prosto i dojść bez problemu do celu. I tą lampą właśnie jest Boże Słowo. Ta Biblia, ta księga, która w wielu domach jest czczona, ale też w jeszcze większej ilości domów nieczytana, odstawiona na półkę, nie traktowana z właściwą powagą i czcią. Biblia, Pismo Święte, lampa, która oświeca nasze drogi, która oświeca nasze umysły, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła, abyśmy potrafili, słuchając taki dziennik na przykład, już wrócę do tej codzienności naszej, abyśmy słuchając choćby taki dziennik, już od razu z daleka mogli wyczuć i odróżnić fałsz od prawdy. Od razu z daleka, słuchając tego, co nam mówią, wiedzieć, gdzie są fałszywe tony, a gdzie tam coś ociera się o prawdę. To możemy i powinniśmy się uzbroić właśnie w takie narzędzie, jakim jest prawda, które przychodzi do nas przez Słowo Boże. Pan Bóg uzbraja nas w to poczucie prawdy, w tą umiejętność odróżniania fałszu i prawdy wtedy, gdy mamy społeczność z Bożym Słowem, gdy obcujemy z Bogiem właśnie przez czytanie, zachwystywanie się wręcz Słowem Bożym. Im więcej, tym lepiej. A poza tym na co dzień potrzebujemy rady. Często nie wiemy, czy iść tą drogą, czy może iść tą drogą, co zrobić, co powiedzieć, jak zareagować, złożyć to pismo, czy nie złożyć, z kim rozmawiać. A tym, który nam daje radę, który oświeca nas w tych naszych pytaniach, jest właśnie nasz dobry Bóg, który daje nam mądrość przez swoje słowo. Ta lampa to jest właśnie ta Boża mądrość, której potrzebujemy i której wielu chce i gdy chce i szuka, posiądzie. Chwała niech będzie Bogu. Dalej Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Żywe, zwróćmy uwagę, żywe. Nie tam zapisane drukiem jakiejś kartki. Historia Izraela, nie. Żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. Stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże działa jak miecz. Jak miecz. Do rozdzielenia duszy, ducha, stawów, szpiku, osądzić myśli człowiecze i tak dalej. Czytamy Pismo Święte, nabywamy mądrości, jak przed chwilą powiedzieliśmy, ale też potrafimy ocenić, czy to, co myślimy, jest dobre i prawdziwe, czy to, co bliźni myśli i mówi, czy to jest dobre i prawdziwe. Ale też ten miecz, który przenika, on musi przeniknąć. On musi przeniknąć aż tam do głębi nas, do samego środka, do samego wnętrza, żeby coś mogło się zmienić. Jeżeli tylko powierzchownie działa, to tak jak deszcz, który spadnie na kamień, na wierzchu jest wilgotny, ale za moment już jest suchy, a w środku jest cały czas suchy. Miecz Słowa Bożego jest w stanie przeniknąć tam do środka, do człowieka i wykonać swoją pracę. To może właśnie tylko Słowo Boże. Zauważyliście pewno, że po takiej lekcji czytania Słowa Bożego, czy to rano, czy wieczorem, wychodzimy przed tej Bożej obecności przemienieni. I łagodniejsi do naszych dzieci jesteśmy, i żona jakoś tak wydaje nam się taka piękniejsza, i przyroda jest bardziej zielona, i tak dalej, i tak dalej. Słowo Boże, obecność Boża jest w stanie zmienić nas sposób myślenia, sposób patrzenia. Słowo Boże to miecz, które przenika i musi nas przenikać aż do środka, żeby wykonać pracę, która musi być wykonana. Człowiek, Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale jesteśmy trudną strukturą dla Pana Boga. I nie mówię tego tylko na podstawie doświadczenia samym sobą, ale każdy z nas może to samo powiedzieć. Jesteśmy trudną strukturą, strukturą, która się nie tak łatwo poddaje jakiemuś działaniu z zewnątrz. Nie chcę się też poddawać za bardzo temu Bożemu działaniu, ale łaska Boża jest tak wielka, że ciągle z nami pracuje, współpracuje z nami, chce coś w nas uzyskać, nie rezygnuje za łatwo, do końca będzie Pan Bóg chciał coś w nas wykonać. Jednym z tych takich narzędzi mocnych jest właśnie Słowo Boże, które może przenikać człowieka, tę trudną strukturę, jak nazwaliśmy tam, do samego środka. Tak jak wcześniej już powiedzieliśmy, kamienne serca trudno je zmienić, ale ten miecz Słowa Bożego może rozbić, może dotrzeć do środka i uczynić przemianę. Więcej. Słowo Boże ma też całkiem praktyczne zastosowanie w naszym życiu. Chodzi w takim przypadku, jak świadectwo chyba miesiąc temu czy dwa miesiące temu opowiadałem. Jeszcze raz do tego wrócę. Króciutko, bo przecież już o tym mówiłem. Może pamiętacie, wspominałem, że mojego zięcia, siostrzeniec, bardzo ciężko zachorował tam w Stanach Zjednoczonych. Lekarze nie wiedzieli, jak mu pomóc, ale stan się go pogarszał i w końcu znalazł się na stacji, na oddziale intensywnej terapii. I lekarze powiedzieli gdy już stracił przytomność, lekarze powiedzieli do jego mamy, że i to dobry amerykański szpital. Nasze możliwości już się skończyły, nie potrafimy jemu pomóc, proszę się przygotować na najgorsze. I wtedy właśnie Renata, czyli naszego zięcia żona, Renata mówi, zrobimy tak, ja ci będę podawać, czyli do jego mamy, ja ci będę podawać wersety Pisma Świętego, a ty te wersety Pisma Świętego czytaj nad tym dzieckiem, idź do szpitala, tam gdzie on umierający leży i czytaj te słowa nad nim. Te słowa go pobudzą do życia. I ona, mimo że jest Żydówką, a to były słowa z Nowego Testamentu, potraktowała to poważnie, otwartym sercem I rzeczywiście siedząc przy tym umierającym chłopcu, 15-letnim, czytała mu te słowa życia w imieniu Pana Jezusa. I też, tak jak pamiętacie, wspominałem, też Renata prosiła, żeby słuchawkę telefonu przyłożyć do ucha tego pozornie nieprzytomnego chłopca i modliła się nad nim i też mówiła jemu wersety o życiu w Jezusie Chrystusie, o ożywieniu w Jezusie Chrystusie. I co się stało? No to, co można się domyślić. Ten chłopiec już po kilku dniach był w stanie usiąść, kilka słów mógł wypowiedzieć już. Ten chłopak, nad którym lekarze, profesorowie postawili krzyżyk, a teraz już, nie wiem, czy już nawet pamięta, że on był chory. Biega, lata, chodzi do szkoły, jest zupełnie normalnym chłopcem jak każdy inny w jego wieku. To jest właśnie moc Słowa Bożego. Gdy wiemy, że taką ma moc to Słowo Boże, gdy wiemy, jak to Słowo Boże stosować, to Słowo może prowadzić życie tam, gdzie jest śmierć. Może zmienić wszystko, gdy z wiarą sięgniemy po to Boże Słowo. Zachęcam, róbmy właśnie tak. Pan Bóg zachęca nas, abyśmy wiedzieli, jakie jest działanie Słowa Bożego, by także się tym działaniem Słowa Bożego w naszym życiu posłużyć. Dalej, Jakuba 1:23. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Słowo Boże i zwierciadło. Słowo Boże jest zwierciadłem, którym się możemy przeglądać. Skąd możemy wiedzieć, jacy jesteśmy, jeśli nie mamy przed sobą zwierciadła? Przeważnie, nie mając takiej możliwości sprawdzenia samego siebie, to przeważnie jest tak, że albo mamy o sobie za wielkie mniemanie, za wysoko o sobie myślimy i no, jesteśmy egoistami, bo uważamy, że jesteśmy pępkiem świata, jesteśmy cudowni, przespaniali. Albo w drugą stronę. I to coraz częściej dzisiaj się dzieje ten drugi trend, mianowicie, że człowiek pada w depresję. Uważa, że jest zerem, że jest nikim. Nikogo on nie interesuje, nie ma specjalnych talentów, nie może się przebić, gdzieś tam jest ostatni, wszyscy go popychają i ten drugi trend przybiera na sile w obecnym czasie. Mało jest takich ludzi, którzy potrafią trzymać pion i potrafią tak dobrze siebie w sposób właściwy ocenić. Narzędziem, które nam w tym pomaga w sposób nieoceniony, jest właśnie Słowo Boże. Czytamy i wiemy, kim jesteśmy, kim mamy być. Jeżeli ktoś ma tendencję w kierunku uważania, że on jest nikim i niczym, no to zobaczy, że tak nie jest. Że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Że Bóg ma dla niego plan. Że jest dzieckiem Bożym. Że Pan Bóg traktuje to w sposób poważny. Że Bóg ma dobre myśli o nas, że chce błogosławić. I tak dalej. A ci, którzy mają tendencję do zbytniego mniemania o sobie, takiego nawet narcystycznego, będzie mógł przez czytanie Słowa Bożego poddać się Bożej nauce, Bożej prawdzie, Bożemu światłu i obniżyć trochę swoje loty. Zbliżyć się ku bliźniemu bardziej, zobaczyć, że są w nim błędy, które muszą ulec naprawie, są rzeczy, które trzeba oszlifować, zmienić i tak dalej. Słowo Boże jest dla nas zwierciadłem, w którym musimy się przeglądać, żeby mieć właściwy obraz rzeczy, właściwy obraz o samym sobie. Pierwszy list Piotra 2:2. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Słowo Boże jako pokarm. Nie trzeba mówić, że człowiek potrzebuje jeść, musi spożywać pokarm, żeby się utrzymać przy życiu, a dziecko musi spożywać specjalny pokarm, mleko, jak w tym przypadku, żeby w ogóle rosnąć, nabywać siły, stać się człowiekiem dorosłym. Każdy z nas potrzebuje tego duchowego pokarmu. Nie samym chlebem będzie żyć człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Więc jeśli 3 razy dziennie spożywamy pokarm, niektórzy 4, może 5, to w podobny sposób powinniśmy traktować też Słowo Boże. Jeść, spożywać to Słowo Boże podobnie często, z podobną intensywnością, żeby karmić samego siebie, żeby karmić swoją duszę. Ona tego tak potrzebuje, jak nasze ciało chleba, warzyw, mięsa i tak dalej. Nasze ciało może tym się różni od naszego ducha, że ten stan postu wychodzi ciału na zdrowie. Dobrze jest raz po raz pościć 1 dzień, 5 dni, 2 tygodnie. Ostatnio pościliśmy cały tydzień. Dla ciała to jest dobrze i zdrowo, ale dla ducha nie. Duch potrzebuje codziennie tego pokarmu duchowego, Słowa Bożego. Ciało niech sobie tam raz po raz pości, ale ducha nie możemy zapościć. Naszemu duchowi musimy dawać codziennie dawkę tego dobrego pokarmu, mleka, aby być mocnym, aby rosnąć. Nie zapominajmy o tym, że Słowo Boże jest dla nas pokarmem. I dla tych, którzy dopiero się nawrócili, i dla tych, którzy są już wierzącymi 20 lat, niezależnie. Słowo Boże jest dla każdego i zawsze pokarmem. Pomocą, siłą, mocą. I na koniec, Psalm 119 i 9 wiersz. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Więc Pan Bóg wie, że młodzi ludzie mają swoją specyfikę. Że młodzi ludzie mają jakby inne kręgi zainteresowania, przeżywają pewne rzeczy mocniej, odróżniają się od ludzi dorosłych, takich już dojrzałych. I co w tym wieku, gdzie tam ich rozrywa, energia, werwa, chcą być milionerami albo chcą być, nie wiem, czempionami tam czymś, wielu rzeczy, wielkich rzeczy, może czasami wszystko naraz. I tego, co świat oferuje, kobiety, tam wszystko. Jak może młodzieniec zachować mimo wszystko w tym świecie, w tych różnych wiatrach i różnych prądach, które chcą go rozerwać albo porwać ze sobą, jak może zachować swoje serce w czystości? Gdy będzie przestrzegał słów Bożych. Wśród nas jest, nie wiem, dużo młodych ludzi. Dużo młodych. Ja sam zresztą dalej się czuję młodo. Więc niezależnie od roku urodzenia można czuć się młodo. Każdy potrzebuje Słowa Bożego, aby zachować swoją drogę w czystości. Ale szczególnie młodzi. Szczególnie młodzi. Cieszę się bardzo, jak czasami zejdę tam na dół. Dawid mieszka tam właśnie na dole, w piwnicach. I widzę, jak czyta Pismo Święte, to wiem, że mimo tych wiatrów, które są w jego głowie, tych różnych myśli szalonych, które są, wiem, że pozostanie na dobrej drodze i będzie tą dobrą drogą szedł, bo Słowo Boże go poucza. Słowo Boże go tam na właściwą drogę ściąga i pokazuje jemu właśnie, którędy iść. Teraz wszystko razem. Słowo Boże jest jak młot, by kruszyć. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, jak młot, który kruszy skałę? Słowo Boże jest jak ogień, by wytapiać i formować. Jeszcze raz tamten wiersz poprzedni. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, jak młot, który kruszy skałę, jak ogień? I Psalm 119, 105 wiersz. Jak lampa. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Lampa, która świeci. Mądrość, która oświeca każdego człowieka. Słowo Boże, dalej czytamy w Hebrajczyków 4:12, jest, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne. ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić zamiary i myśli serca. Słowo Boże jest jak miecz, by przenikało do kamiennych ludzkich serc i tam wykonało swoją właściwą pracę. Dalej, Jakuba 1,23 przeczytamy, że Słowo Boże jest zwierciadłem. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Słowo jest jak zwierciadło, którym przeglądamy się i widzimy. I widzimy i wracamy do pionu. Słowo Boże jest jak 1 Piotra 2,2. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Słowo Boże jest jak pokarm, by dawać moc, by dawać wzrost. I na koniec to, co przed chwileczką mówiliśmy, Psalm 119, wiersz 9. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich. Słowo Boże jest jak woda, by oczyszczać życie każdego z nas, a szczególnie tego potrzebują młodzi ludzie. Powstańmy do modlitwy. Panu Bogu naszemu chcemy podziękować za ten dzisiejszy dzień. Chcę podziękować, że może być w domu Twoim. To jest Twój dom. Do modlitwy, Panie Boże. I to jest zaszczyt, że możemy być w Twoim domu, Panie Boże nasz, do którego Ty przychodzisz i w którym Ty się objawiasz i w którym Ty przez swoje słowo przemawiasz. Panie Boże nasz, dziękujemy za działanie Twojego słowa i pomóż nam, abyśmy wpuścili jeszcze więcej tych możliwości oddziaływania Słowa Bożego na nasze życie. Abyśmy zastosowali to słowo szerzej niż dotąd w naszym życiu i osiągali zwycięstwo i widzieli działanie Twoje. Panie Boże, bo to słowo to jesteś Ty. To słowo przemawia, to Ty przemawiasz, Panie Boże. Ty słowem stworzyłeś światy. Panie Boże, i Twoje słowo wystarczyło, żeby świat powstał, żebyśmy my powstali. Panie Boże, i to słowo nadal jest mocne i uczysz nas, abyśmy po nie sięgali. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że nas do tego zachęcasz i wskazujesz, jak mamy to uczynić. Chwała niech będzie Tobie, Panie Boże nasz. Jesteś dobry, wspaniały Pan, Bóg, który nas uczy, który nas prowadzi do końca, do celu, do zwycięstwa. Chwalimy i wywyższamy. Alleluja. Amen. Amen.